6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Kłaniam się pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dzisiaj zajmiemy się codziennym życiem par. Par w Polsce. Jak żyją, jak dzielą obowiązki, jak przyjście dzieci na świat wpływa na związek, co ich scala jako parę, a co oddala. Mój dzisiejszy gość, dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, zrobiła badania i napisała książkę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Napisała książkę Para w praniu. Codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe. A w studiu para, która występuje w książce. Agnieszka i Krzysiek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
I o parach będziemy rozmawiać do 23:00. I mamy, proszę Państwa, dla Państwa jeden egzemplarz dla autora najciekawszego SMS-a. Jeden egzemplarz książki Magdy Rzadkowskiej Para w praniu. Codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe. Książka jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Nie jest to jakiś przydługi naukowy wywód, tylko z życia wzięte sytuacje, rozmowy z parami. Naprawdę myślę, że może posłużyć jako wsparcie dla pary, która szuka dla siebie na przykład partnerskiego modelu i wypracowuje ten model, albo są jakieś scysje, nie do powiedzenia, trudne sytuacje. Być może, jeśli to właśnie Państwo tę książkę otrzymacie w prezencie od nas, to odnajdziecie w losach tych badanych przez Magdę par siebie, swoje sytuacje i to pomoże w ich rozwiązaniu. 603-06-06-06 to jest SMS-owy numer do nocnych rozmów. Przypomnę, mamy dla Państwa jeden egzemplarz książki Para w praniu Magdy Rzadkowskiej, dr Magdy Rzadkowskiej, codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe. A muzycznie Cortez.
To właśnie ja, to moja.
co sobie myślisz? Co sobie myślisz? Widząc mnie,
to był Cortez. Jeszcze zaśpiewam. A my mamy książkę dla Państwa, Para w praniu, codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe, autorstwa mojego dzisiejszego gościa, dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, zrobiła badania i napisała właśnie książkę o parach w Polsce. Jedna z tych par opisanych jest w studiu, Agnieszka i Krzysiek. Skąd pomysł na to, żeby badać polskie pary i co przede wszystkim brałaś pod lupę w tych parach?
Te badania były prowadzone już jakiś czas temu, bo na przełomie 2009 i 2010 roku i były związane z koniecznością napisania i obrony doktoratu, który właśnie też zajął się taką codziennością, takimi przyziemnymi sprawami. Pomysł, z tego co pamiętam, zrodził się z takiego, no oprócz oczywiście, jak to często u naukowców i naukowczyń bywa, tematów z własnego życia, które inspirują do badań dalszych, to akurat do tych badań zainspirowała mnie zmywarka.
Zmywarka, czyli przedmiot domu.
Tak, domowy przedmiot, ponieważ ona od niedawna, i to całkiem jeszcze nie jest tak powszechna jak w innych krajach, bo mają gdzieś około 30% gospodarstw domowych. Wtedy w 2006-2007 roku, jak przygotowywałam się do tych badań, no to były tam 5%, potem 8%, potem 10%, tak powoli się pojawiała. No i jak zmywarka, to obowiązki domowe. Jak obowiązki domowe, to okazało się, że nie tylko ja interesuję się takim tematem badania par. Znalazłam we Francji profesora Jean-Claude'a Kaufmana, który od lat, początku lat 90. bada pary we Francji i zastosowałam jego metodę, żeby sprawdzić, czy ona też działa w Polsce.
Był gościem profesor Kaufman na zjeździe socjologicznym, tak, o którym to mówiliśmy dużo na naszej antenie, teraz ostatnio na Uniwersytecie Gdańskim.
Tak, i też można było usłyszeć jednego wykładu profesora Kaufmana, Solidarność i zaufanie w parze.
Magda, co przede wszystkim badałaś? Zaczęło się od zmywarki i zaczęłaś badać. Ile par przebadałaś?
Przebadałam 24 pary. To w tej metodologii jest taka liczba, która często się pojawia, około 20 par, czyli no ponad 40 osób. Natomiast one były w specyficzny sposób znalezione, w specyficzny sposób dobrane i wszystkie je odwiedziłam w domu. Natomiast musiały się też do tej rozmowy przygotować.
Te pary. Co musieliście zrobić w studiu? Jedna z takich par, Agnieszka i Krzysiek.
Pamiętacie? Ja wysyłałam mailem taką ankietę obowiązków domowych i samodzielnie trzeba było wypełnić, tam było 32 czy 34 obowiązki, bo one uwzględniały zwierzęta, dzieci, samochód, czyli też takie około domowe, rodzicielskie też. Trzeba było napisać, ile procent uważam, że ja wykonuję, a ile partner czy partnerka, a ile inne osoby.
Tak.
No, pamiętam, że to już był taki pierwszy moment uświadomienia sobie pewnych rzeczy po obu stronach. Myśmy wtedy byli na etapie posiadania małych dzieci i jeszcze dodatkowo niani w naszym domu, która pomagała nam wypełniać pewne obowiązki przy dzieciach i nawet obowiązki domowe. I wtedy uświadomiliśmy sobie, że duża część z tych obowiązków jest właśnie współdzielona z tą trzecią osobą, która być może za niedługo już w naszym domu nie będzie i zaczęliśmy powoli się bać. Także było to ciekawe doświadczenie, pouczające.
Magda, co przede wszystkim badałaś?
Jeszcze taką uwagę mogę, bo pamiętam, jak jedna z respondentek wręcz powiedziała, że wypełniając tą ankietę, to nie byłaś ty, powiedziała, że jak wypełniłam ankietę, to pomyślałam, że muszę wrócić z kwiatami dla tej niani. Także to nie tylko wy to doceniliście.
Krzysiek?
Ja napisałem zero i zapłakałem. Zero to było.
Że co zero?
No nic, te ankiety mi nie wychodziło, że nic nie robię.
Aha. Nieprawda, na pewno nie. Tam
no, ale tak, że się uderzyłeś w piersi, naprawdę, czy się zdziwiłeś?
Ale pamiętam takie, że jak była ta lista cała, to nawet nie wiedziałam o istnieniu niektórych rzeczy. A. Tak było.
No, czyli rzeczywiście uświadamiające, prawda? I potem umawiałam się, tak, bo spytałaś, co potem. Potem umawiałam się na rozmowę z parą i prosiłam, żeby mogła przyjść do nich w momencie, jak będą jeść posiłek. To prawie zawsze się udało, nie zawsze był to obiad.
Bo, a dlaczego akurat, jak będą jeść
bo
posiłek?
Chciałam prowadzić też obserwację uczestniczącą, żeby sprawdzić, czy to, co, jakie to, co mówią, ma odbicie w rzeczywistości. To taki też przykład śmieszny, na przykład gdy gospodarz witał mnie w domu i mówił, ja z niektórymi przechodziłam bardzo szybko na ty, żeby ta rozmowa dobrze działała, i mówił: Magda, to czego się napijesz? Ja na przykład mówiłam: herbaty, i on krzyczał do żony: gdzie jest herbata? To był taki między wierszami sposób odczytywania tego, tak, że rzeczywiście on jest oczywiście gościnny, ale, tak. Tak, ale kuchnia należy do żony.
Co przede wszystkim badałaś i co wybadałaś?
Przede wszystkim badałam sposób, w jaki pary dzielą się obowiązkami domowymi, czyli starałam się dojść do tego, jak tworzony, jak negocjowany i jak renegocjowany jest podział. To po pierwsze. A po drugie, to nie tylko obowiązki domowe same w sobie były, i to widać w rozdziałach, przedmiotem, ale też przyglądałam się temu, jak współczesne wtedy pary, część rzeczy myślę, dalej trwa, nawet jak się te książki Kaufmana z lat 90. czytane są bardzo cały czas aktualne. Sam gość mówił mi wczoraj, że miało wyjść nowe wydanie po włosku, zrobił przegląd, że 20 parę lat temu to napisał, i mówi, że nie zmienił nic w tej książce, po prostu ponownie poszła do wydania. Przyglądałam się, jak jedzą, także jest rozdział o jedzeniu, jest rozdział o prasowaniu, który pokazuje, że to jest taki obowiązek bardzo trudny dla par.
No dlatego ja w ogóle nie prasuję.
I właśnie, więc w Polsce bardzo dużo kobiet, to jest nawet chyba taka duża różnica co do tych badań francuskich, to oczywiście nie porównujemy wszystkich Polaków do wszystkich Francuzów, tylko pewne grupy respondentów, że dużo respondentek w moim badaniu powiedziało, że nie prasuje, że tak, najwyżej prasuje sobie. Co więcej, że jak zleca prasowanie, to też dba o to, żeby jej były wyprasowane, ewentualnie dzieci, a też niech on sobie radzi sobie sam. I tu no, ci panowie w większości mieli swoje takie rozwiązania, bo niektórzy potrzebowali wyprasowanych koszul na co dzień, niektórzy nie potrzebowali prasowania, a niektórzy mówili, że prasują tylko tu ten kawałek, co wystaje co z garnituru. Także przeróżne obowiązki są analizowane w różny sposób. Jest rozdział o praniu. Pranie to też temat badań, które się działy we Francji. I pranie pokazuje sposób, przy rozdziale o praniu opowiadam o tym, w jaki sposób uczymy się nowych obowiązków domowych. To znaczy, jak wychodząc z takiej nieświadomej niekompetencji, przez etapy tego, jak można się nauczyć, dochodzimy do poziomu, gdzie już po prostu samo się robi i jak wpływa na to płeć.
603-06-06-06. Ja przypomnę, że mamy jeden egzemplarz książki Magdaleny Rzadkowskiej, autorki Pary w praniu. Codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe. Napisał do nas stały słuchacz Piotr z Poznania, kiedyś z Anglii. My jesteśmy od niedawna parą w kraju. Rzeczywistość do przyjęcia. Podział obowiązków się zmienił, bo teraz ja pracuję na etat, a ukochana zajmuje się domem. Jakoś samo wychodzi kto, co i jak. Nie przeszkadza nam to w podróżowaniu i odkrywaniu Polski. Powoli powstają dwa blogi. Wielkopolska znam oraz po Polsce podróże małe i duże. Najlepiej, jak samo wychodzi, kto się czym zajmuje. Wtedy jest naturalnie i nikogo to nie irytuje. Sztuczne narzucanie oddala ludzi od siebie. Czytam właśnie Ojca Chrzestnego Puzo i daje mi to wiele siły do bycia lepszym ojcem i partnerem. Być może książka, która jest nagrodą, wniosłaby jeszcze więcej, pisze Piotr z Poznania. Czy zgadzacie się z tym, że to naturalne powinno być to podejście do obowiązków? Agnieszka i Krzysiek, jedna z par opisana w książce Magdy Rzadkowskiej, doktor Magdaleny Rzadkowskiej, Para w praniu.
No, mi wydaje się, że pewne rzeczy oczywiście przychodzą naturalnie, chociażby pewne
co na przykład
predyspozycje, właśnie? Chociażby pewne pasje, na przykład gotowanie.
Jeżeli ktoś lubi gotować i sprawia mu to przyjemność.
A u was jak jest?
U nas jest tak, że ja lubię gotować. Owszem, czasami sprawia mi trudność to, że jest to obowiązek codzienny i mimo, że wolałabym dzisiaj nie iść na zakupy i poleżeć sobie i przeczytać książkę, to wiem, że jest mąż i dzieci i ja też jestem, która potrzebuje zjeść obiad. Ale z drugiej strony, jakby nie sprawia mi to aż tak dużej trudności i w sumie wymyśleć coś ciekawego, coś dobrego dla rodziny, to też jest przyjemne.
A w tym czasie co robi Krzysiek?
Nie no, żeby nie było. Ja też lubię gotować i też gotuję. To może kiedyś, może właśnie o. Nie.
Ale rozumiem, że różnica jest taka, że Agnieszka gotuje regularnie, a ty wtedy, kiedy masz na to czas albo ochotę.
I to jest stereotyp, bo nie. Bo mamy właściwie zupełnie narzucony...
Tak, i to jest właśnie to, o czym chciałam powiedzieć. Że żeśmy narzucili to sobie właśnie,
że
dzielimy się tym.
Znaczy to inaczej. Podczas tych badań 6 czy 7 lat temu sytuacja była zupełnie inna. Gotowała faktycznie Agnieszka, a ja nie byłem w stanie wykonać nic powyżej bardzo fajnej, bardzo smacznej, ale jednak zawsze
jajecznicy niedzielnej, na którą wszyscy czekali z napięciem.
Tak. Natomiast dwa lata temu chyba, czy 2 czy 3 lata temu generalnie stwierdziłem, że właściwie czemu nie i powolutku zacząłem tam sobie coś podgotowywać, aż do tego momentu, że właściwie jestem w stanie robić...
Dwa dni w tygodniu, w tej chwili jest jego dyżur obiadowy. Tak.
Świetnie. Tak.
Ale za tym też idę, przed robieniem zakupów, bo wcześniej się też nie robiłem zakupów, no bo zakupy się robi do obiadu, a przy okazji się kupuje inne rzeczy. A teraz jakby siłą rzeczy, jakby to też się ten obowiązek nam się gdzieś tam rozdzielił, tak? Trzecią osobą gotującą jest teoretycznie nasz syn, ale to tak różnie z tym
z nim bywa. Tak. A słuchajcie, czy właśnie to, że zaczęliście dzielić jakoś tak te obowiązki, że Krzysiek się tak ożywił, rozumiem, partnersko i wdrożył.
To
jest zasługa badania Magdy?
Myślę, że w dużej mierze tak. My akurat jesteśmy bliskimi przyjaciółmi z Magdą i z jej mężem i dużo na ten temat rozmawiamy.
Kula tak zwana, kula śniegowa, to troszeczkę to od nas tutaj w tym badaniu też.
Tak,
w
związku z tym dosyć świadomie stosowali to, o czym Magda wspomniała, czyli to przechodzenie od tej nieświadomej niekompetencji poprzez świadomą niekompetencję, czyli wiem, że tego nie umiem i może spróbuję się tego nauczyć czy przejąć pewne rzeczy, poprzez taką właśnie świadomą kompetencję, że tak, w środy i w czwartki jest moja kolej, przeczytam przepisy, zobaczę, co trzeba kupić.
Agnieszka, ty się nie czułaś przed tą swoistą rewolucją w waszym partnerstwie troszkę przeciążona?
Czułam się i to, ale to też właściwie jest duża tutaj zasługa Krzyśka, który bardzo chciał się postarać i zobaczył pewne przeciążenie i...
No, jest tak, że sprawa jest dosyć oczywista, znaczy pracujemy we dwójkę na pełnych etatach, także jakby rzeczywiście jest pewnego rodzaju niesprawiedliwością, żeby te pozostałe godziny, że no niby na jakiej zasadzie ja miałbym nie robić
nic. Należy
tak?
Czytać gazetę.
No tak, to się wszystko świetnie brzmi, ale oprócz tych blasków jest bardzo dużo jeszcze cieni. No.
Ale o jakich cieniach mówisz?
Czego cienie? Nie da się w ten sposób wszystkiego rozwiązać umową. Nie? Są takie rzeczy, których nikt nie lubi. Mm-hmm. Tak, że na przykład...
Nikt nie chce tego robić.
Nikt specjalnie nie chce tego robić.
Na przykład?
Tak? No na przykład rzeczone prasowanie. Ale prasowanie można nie robić po prostu. I rzeczywiście u nas tak to wygląda. Od wielkiego dzwonu jest coś prasowane.
Koszulę trzeba na święta.
Jest to traktowane jako taka sensacja. Dzieci przychodzą zobaczyć, co to za urządzenie jest. Tak, natomiast już sprawa składania prania po wysuszeniu, czyli podzielenie na kubki i tak dalej, bierze na siebie ta Agnieszka, nienawidzi tego, jest to zawsze ją boli wszystko. Próbowałem jej raz naprawdę z ręką na sercu pomóc, wyręczyć. To się okazało, że wszystko źle poskładałem i wszystko źle rozkładałem. Jakby nie ma, tam jest czarna dziura, nie? Tak. To jest jeszcze do rozwiązania.
Ubrania mojej córki trafiły do mojej szafy. I
no tak.
Ubrania Krzyśka do Franka i tak to się skończyło.
I na to wszystko jeszcze przed kot i na to nasikał.
Też mu się widać nie spodobało. Bo tak sobie myślę, że jak zaczęliście być razem, Agnieszka, to ty brałaś wszystko na siebie. To tak jakoś instynktownie wydawało ci się, że jesteś kobietą, to ty to zrobisz lepiej. I
tak,
właśnie
tak.
Jak to się stało?
Myślę, że na pewno pierwotnie jest gdzieś taka podświadomość, że zrobię to lepiej, więc albo dla świętego spokoju zrobię to, bo chcę, żeby to było zrobione teraz. Myśmy mieli sporo takich negocjacji, że ja uważałam, że coś powinno być zrobione teraz, natychmiast, na przykład posprzątanie po obiedzie, a Krzysiek miał teorię, że może to poczekać do wieczora.
Słuszną
oczywiście.
A ty mogłaś wytrzymać i się zabierałaś za to.
Na przykład sprzątałam. A wcześniej, no to wiadomo, myśmy zaczynali dosyć młodo nasze wspólne życie małżeńskie i potem rodzicielskie. I ja jak gdyby się na początku nad tym specjalnie nie zastanawiałam. Po prostu zakładałam, że skoro jestem żoną i mamą, to jakby te wszystkie obowiązki należą do mnie. Pomimo, że też pracowałam i
tak samo
jak Krzysiek. Natomiast dosyć szybko też zaczęliśmy negocjować właśnie, bo ja jestem taką, mam trochę buntowniczą naturę w tym temacie i uważam, że musi być sprawiedliwie, a jak nie było, to ja byłam sfrustrowana, zła. Mhm.
Jak wiele kobiet, prawda?
Tak.
To jest niesamowite.
Myślę, że, tak, tylko niektóre po sobie tego nie pokazują. Tylko duszą to w sobie, duszą, że tak sobie powiem, a potem
nagle wybuchają.
Na pewno przekłada się to na relacje w związku.
Na pewno.
No Magda. I tu dwie ciekawe rzeczy Agnieszka z Krzyśkiem poruszyli. Po pierwsze, że my w przeciwieństwie do zacytowanego SMS-a rozmawiamy przede wszystkim o parach, z których dwie osoby pracują i chcą poświęcać też czas swojej karierze. To znaczy pracują zawodowo, przejmują się tą pracą, często mają wyjazdy związane z tą pracą. No i przede wszystkim zakładają, że to ona nie jest tylko związana z koniecznościami finansowymi, ale no, tak jest, że po to się uczyliśmy, no tak, wymyślaliśmy, że mamy pracę. Więc pierwsza rzecz, że wtedy ten podział jest bardzo trudny, no bo tak jak Krzysiek powiedziałeś, jest mniej czasu wolnego, no i czemu go niesprawiedliwie dzielić. A druga rzecz, że w tej analizie rzeczywiście wyszła kwestia standardów, o których tu mówiliście, prawda? Czyli standardów wyniesionych z domu. U was, ponieważ byliście młodą parą, no to głównie tych domowych. Dzisiaj coraz więcej par, które później wchodzą, zamieszkują razem, ma jeszcze takie swoje indywidualne standardy, nie tylko takie singla czy singielki, ale też z innych związków, gdzieś tam wynegocjowane. No, czyli z jednej strony mają większą świadomość, co chcą, o co walczyć, jaką sobie postawić tam tą swoją stronę negocjacyjną, ale z drugiej strony dużo mniej są elastyczni, co odpuścić, bo ja lubię tak i koniec.
I tak u mnie było w domu.
Tak, i na przykład to prasowanie.
Albo w poprzednim związku.
I to prasowanie nie zawsze tak przechodzi, że się go nie da, bo niektórzy lubią mieć bardzo, albo muszą mieć wysoki standard właśnie prasowania, włącznie z prasowaniem majtek i skarpetek, a dla innych jest to fanaberia i strata czasu i nie chcą uczestniczyć w tym podziale. I wtedy te negocjacje są bardzo trudne.
Ja jestem ciekawa, ile kobiet bierze na siebie, czy to tak mniej więcej zbadałaś, czy to wyszło, na przykład prasowanie koszul męża, jego majtek i skarpetek, mimo że tego nie znoszą, nienawidzą, to jakoś czują się w obowiązku, że dobra żona to wyprasuje.
Ja myślę, że w Polsce dużo kobiet prasuje, bo badania statystyczne pokazują, że jest to nadal 84% w gospodarstwach, w których jest rodzina kobiet. Natomiast w tej specyficznej grupie, gdzie właśnie pojawia się mniej czasu i pojawiają się inne jeszcze determinanty tego partnerstwa, no przede wszystkim większość par deklarowała, że chcą mieć partnerskie relacje, że chcą razem budować, dzielić się i obowiązkami rodzicielskimi i domowymi, no to prasowanie po prostu, tak jak wy powiedzieliście, odpadało. Czy niektórzy kupowali suszarkę jako urządzenie, które trochę lepszą tą odzież zostawia niż sama pralka i suszenie takie na bez suszarki. A inne właśnie, no albo zlecają, tak? Bo to zlecanie, no niania to też jest w sumie taki rodzaj zlecania, czyli koszulę zawożą do pralni z prasowaniem. No albo mają jakieś takie triki, żeby oszukać system, czyli udawać, że się świetnie wygląda w trzeci dzień w tej samej koszuli.
No tak. 603-06-06-06. Mamy książkę, jeden egzemplarz dla osoby, która napisze naszym zdaniem najciekawszego SMS-a. Para w praniu. Dr Magdalena Rzadkowska tę książkę napisała, badając 24 pary. Codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe. 603-06-06-06. Teraz Cortez. Thank you.
Wiem, że mnie szukasz, wiem, że podglądasz mnie za żaden skarb. Nigdy nie przyznasz się, choć wiesz, mogłabyś mieć to, czego chcesz. Wiesz, że cię widzę, śledzę twój każdy ruch, spokojnie czekam tu, nie ruszę się na krok, bo wiem, nim wrócisz znów, nie minie dzień. Powtarzasz, nie, to nie ma szans, 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 skąd wiesz, może raz sprawdź. Wiesz, że mam rację, czekam na jakiś błąd, czekam aż drgnie ta niewzruszona twarz, daje znak, żebym przed snem miał czym karmić się. Nie, to nie ma szans, 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 skąd wiesz, może raz sprawdź.
Cortez. Jeszcze zaśpiewam, a w studium dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, zrobiła badania, napisała książkę Para w praniu, codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe. Książka opisuje różne pary, 24 dokładnie, co je scala, co oddala, jak dzielą obowiązki domowe, co się dzieje z parą, kiedy na świat przychodzą dzieci, bo to przecież swoista rewolucja i nigdy już nie będzie jak dawniej. A w studiu także Agnieszka i Krzysiek, jedna z par, którą Magda opisuje. Piszą państwo, pisze Aleksandra tak. Kiedy przypominam mężowi o jednym z obowiązków, dość często słyszę magiczne zdanie: podaj cenę, czyli moje warunki, na których mogę przejąć ten obowiązek. Tak pisze Aleksandra. No, proszę bardzo.
No to w sumie taki odważny SMS, można powiedzieć, ale bardzo dużo, choć krótki, mówiący. Dlatego, że te negocjacje oczywiście niosą za sobą, tak jak klasyczne teorie wymiany mówią, wymianę. Coś za coś.
Tak.
Wymieniają pary nie tylko nagrody, że jak ty posprzątasz, to coś ci dam i to mogą być zarówno jakieś tam atrakcje, zwolnienie z czegoś, jak i po prostu lepsza relacja, też seksualna na przykład.
Tak.
To trochę badania psychologiczne pokazują korelacje między mężczyźni zaangażowani w dom, znaczy w ogóle partnerskie związki często przyznają się, które są satysfakcjonowane z tego podziału, przyznają się do wyższej satysfakcji z życia seksualnego.
No tak, bo mają bardziej zadowolone partnerki, a nie umęczone i sfrustrowane.
Tak, ale też wymiana...
Zadowolona partnerka ma ochotę na seks.
A wymiana w drugą stronę, czyli karanie, prawda? Oziębłością.
Tak, tak. Karanie brakiem seksu.
Tak, wytykaniem przed innymi, czyli takim psuciem wizerunku. No często w tą stronę to idzie tego męża czy partnera, że nie umie, jak on bryluje swoimi sukcesami w jednym, no to przy innych mu się dostaje.
Pisze do nas słuchacz. Moja partnerka była antytalentem kulinarnym, a po 3 miesiącach gotuje na poziomie mojej mamy, bo każda mama gotuje najlepiej, no to wiemy. Za to mi brakuje czasu na kuchnię. Naprawdę obowiązków nie trzeba dzielić. Życie samo narzuca i moim zdaniem lepiej nie korygować, a dać z siebie wszystko. Dzięki temu jeszcze dodatkowo można otrzymać dodatkową dawkę szacunku od partnera za to, że się robi to, czego wcześniej się nie musiało. czy nie umiało. A jeszcze dodatkowo warto spytać partnera o porady w tym nowym, które na nas spada, pisze słuchacz. No więc właśnie, są różne szkoły. Jedna szkoła tutaj, Agnieszka i Krzysiek, są najlepszym przykładem, że jak nie rozmawialiście o tym podziale, to właściwie większość obowiązków tak zwanych domowych było, Agnieszka, na twojej głowie. Więc trzeba było usiąść jednak do stołu i podzielić te obowiązki, czyli porozmawiać o tym. Ja myślę, że tak jest w wielu rodzinach, że to nie jest tak, że... Bo naturalnie to często jest tak, że kobieta wszystko robi, tak? A mąż od czasu do czasu, uwaga na to słowo, pomoże. Mhm. Czyli wyniesie śmieci albo wyjdzie z psem. Ha, ha, ha. Tutaj ktoś pisze, jestem osobą samotną, więc niestety pranie, prasowanie, sprzątanie i zakupy robię sama. Nie gotuję, bo nie znoszę. No, to jest tak, jak ja nie prasuję, bo nie znoszę. I słuchajcie, naprawdę no, nie wyglądam jakoś na zaniedbaną szczególnie i pomiętą. Po prostu kupuję takie ciuchy, które nie wymagają tego prasowania. To taka podpowiedź dla tych, którzy rzeczywiście tego nie lubią.
I ja co więcej chciałam wspomnieć, że co ciekawe, jak jesteśmy sami, bo tutaj taki cytat,
tak.
To właściwie ja mam taką pracę, która czasami wymaga wyjazdu służbowego, nawet kilkudniowego. I wtedy Krzysiek, zostając samemu z dziećmi, radzi sobie po prostu, że tak powiem, koncertowo. Mm-hmm. I zdąży tak z pracy to,
ja bym chciał,
z całymi zakupami.
Ja bym chciał, żeby ktoś to zbadał. Tak. Dlaczego tak
naprawdę,
się dzieje?
To jest po prostu jakaś mobilizacja. Zupełnie jakby meta, że tak powiem. Mm-hmm. Która polega na tym, że on w tej chwili, w tym momencie uda mu się wyjść wcześniej z pracy, uda mu się zrobić
proszę
na czas
bardzo.
Zakupy. Uda mu się na czas zrobić obiad i jeszcze, co więcej, wyjść z dziećmi na przykład na spacer, a potem jeszcze odwiedzić znajomych.
Fantastycznie, ale to może tak, właśnie dlatego, że nie podcinałaś mu skrzydeł, wyręczając cały
może,
czas, prawda?
Może.
No bo wiele kobiet tak robi. Albo nie darzy, myślę, zaufaniem do końca mężczyzny w
tak,
takich
ale
sytuacjach.
Też warto czasami dać szansę i zostawić go samemu sobie.
I on sobie
wyjechać
świetnie
z koleżankami na weekend.
Kochanie, wiem, że sobie świetnie
tak,
poradzisz.
Oczywiście i pochwalić go jeszcze.
I tu rzeczywiście bardzo ciekawy przykład, bo on pokazuje, że to jest taka zaawansowana gra. I tu panowie, którzy bronią tego naturalnego, to tak między wierszami też myślę, możemy odczytać stadium pary. Na początku życia we dwoje jest inaczej. Można rzeczywiście nauczyć się szybko czegoś, żeby tą atrakcyjność swoją zwiększyć. Natomiast pułapka, jak wskazują i te moje, i francuskie badania, jest taka, że jak się za coś weźmie, to potem niestety może to zostać na zawsze i ta druga osoba wcale nie będzie chciała się też nauczyć gotować i dzielić ten obowiązek, więc to jest duże ryzyko. A tak jak też powiedziałaś, jak pojawiają się dzieci i dzieci są małe, zanim to młodsze pójdzie do przedszkola, to para jest narażona na niesamowite kryzysy i może być taka sytuacja, że oboje boją się tej sytuacji zostania samego, ale tak naprawdę jak zostają, no to jest takie...
Budujące.
Czy ten tata jak zostaje, to jest takie spięcie się i żeby się udało. I ta druga osoba tymi swoimi nie do końca zdefiniowanymi wymaganiami i nie do końca uwspólnionym standardem przeszkadza, prawda? Bo czujemy się cały czas pod oceną takiej tej, skoro on pomaga, no to ta żona to taka nauczycielka trochę, która oceni i to nigdy świetnie, bo kobiety też, tak jak te moje badania pokazały, boją się utraty władzy nad tym, że to one są najlepszym rodzicem, tak specjalnie mówię, że mamą, że one najlepiej gotują, może się okazać, że dzieci będą wolały obiady
taty.
Tak. I wtedy ta władza taka w domu znika.
A 603-06-06 przypominam o książce. Jeden egzemplarz dr Magdaleny Rzadkowskiej, mojego dzisiejszego gościa, która napisała właśnie Parę w praniu. Piszą państwo, pani Aniu, nie rozumiem SMS-a od pani, bo on brzmi tak, wziąłem się i zrobili to motto, które działa u mnie. Jakby pani mogła rozwinąć, nie rozumiem sensu tego SMS-a. Iwa pisze, podział obowiązków jest fajny i chyba powinien opierać się na umiejętnościach, ale też na chęci wykonywania danego zadania. Ja prasuję, ale on robi zakupy. Ja gotuję, ale on odkurza. Nasze relacje układały się przez 35 lat, więc teraz jest łatwo, ale początki były czasami trudne. No więc właśnie, to też zależy od tego, jak para sobie wypracowuje tę współpracę.
i w której jest fazie. 35 lat w związku to pewnie taki doświadczony związek z dużymi dziećmi bądź z dużymi doświadczeniami, prawda? Bo historii pary nie znamy. No i różne rzeczy, które pojawiać się mogą w trakcie, będą powodowały taką konieczność nowych renegocjacji, ale im jesteśmy bardziej doświadczeni, to łatwiej nam do nich dojść. Na przykład rozmawialiśmy jadąc tu do studia o tym, że nowy rok szkolny jest takim momentem, gdzie musimy trochę na nowo, jak dobry zespół, tu Kaufman nazywa go tak fajnie, rodzinny plac budowy, zaprojektować coś nowego, no bo jest nowe plany szkolne dzieci, nowe zajęcia
i
pozalekcyjne.
Nowe ustalenia, prawda?
A wakacje dzieci nie było, prawda? Było fajnie we dwoje, mniej gotowania, jedzenia, starczało nawet na kilka dni, mniej bałaganu i brudu. I to jest taki dobry moment, żeby przećwiczyć ten, jak komuś brzydko brzmi słowo podział i uważa go za nienaturalny, no to i tak zachęcam do takiej rozmowy i negocjacji nad tym, co lubię, czego nie lubię i co zrobić z tym, czego oboje nie lubimy, bo to pewnie będzie zawsze największy problem.
Piszą państwo 603-06-06-06. Na szczycie bloku mamy swoje gniazdo, małego pisklaka w pokoiku, który się właśnie przewraca smacznie na drugi bok. Gdy nastaje dzień, jest pełna akcja. Pieluchy latają w korytarzu, zmywarka się opróżnia i mleko robi. Ojciec w ferworze, a ja przeciągam się pomału. Zaraz zmiana. Ojciec trening kolarski i bieganie, później praca. Na szczęście mamy swoje sukcesy. W weekendy jemy na mieście, czasem odpuszczamy i od idealności wolimy czas z sobą. W grudniu wyjeżdżam na tydzień za granicę, a ojciec z radością zostaje z bąblem. Chyba przyszłość będzie pozytywna. Fantastycznie, tego życzymy. Dobrze się tego słucha, prawda?
A miło brzmi, tak.
Cortez, wybierzemy SMS-a państwa tutaj wspólnie, komisyjnie i zaraz wracamy. Przypomnę, że dziś moimi gośćmi są dr Magda Rzadkowska, która napisała książkę Para w praniu i jedna z par w książce występująca, Agnieszka i Krzysiek. No to panie Cortez, poprosimy.
Śni, ach, śni, zabierz mnie w te sny. Chciałbym znów blisko marzeń być. Podaj mi dłoń od tych czterech ścian, gdzieś chodźmy ja najdalej. Wiesz, życie bym dał, byś nie musiał bać się o to, co straciłem sam.
Pięknie Cortez zaśpiewał. Dla Bąbelka właśnie. A Magda, która napisała tego ostatniego SMS-a, dostaje od nas, czyli właściwie od autorki, dr Magdaleny Rzadkowskiej, w prezencie książkę Para w praniu, ale tutaj mamy pewien komentarz, czy nie wiem, wskazówkę dla Magdy, która opisała tak ładnie i poetycko i gniazdo na szczycie bloku i to, jak się ładnie wymieniają z partnerem czy mężem opieką i swoimi pasjami. dzieciakami, też znajdą czas na wspólnotę jakąś. A Krzysiek skomentował jak?
Znaczy, dawno temu, jak mieliśmy też swojego bąbla małego na szczycie dachu, no to też wszystko jakoś tak, takich problemów jakoś żadnych nie było. Natomiast teraz ileś tam lat później, tak sobie myślimy, że taka książka to jednak jest fajna rzecz i że się może przydać zawarta w niej treść kiedyś tam, niekoniecznie teraz.
Tak.
Może nagle któregoś dnia się przyda.
Tak, na pewno się przyda. Pani Magdo, gratulujemy. Już od jutra rana może pani odebrać książkę Para w praniu w recepcji Radia Gdańsk. Przypomnę, że w studiu Magda Rzadkowska autorka, doktor Magda Rzadkowska autorka i Agnieszka i Krzysiek. Ja chciałam jeszcze Magda zapytać o to, co się dzieje z parą, kiedy dziecko przychodzi na świat. Zauważyłaś jakąś prawidłowość, czy to jest różnie?
To taki dobry moment też po tym, komu wręczymy książkę.
Tak.
Bo rzeczywiście w moim badaniu brało udział 7 par, które miały 2 dzieci, 7, które miały 1 dziecko i 7 par bezdzietnych, a te, tak jak państwo sobie liczą, że jeszcze 3 zostały, no to spodziewały się 1 bądź 2 dziecka. I pary spodziewające się dziecka mają taką bardzo idealną wizję tego, jak przygotowując się na to pierwsze dziecko, wszystko świetnie się ułoży. I rzeczywiście czasem, jak to jest dobrze przygotowane, to tak jest, że na początku jakoś, jak już się oswoimy z nowym lokatorem, to jakoś to działa. Natomiast tak czy siak, i to pokazują badania właściwie na całym świecie, ilościowe, statystyczne, to nie tylko wywiady z kilkoma grupami. Jest to dzisiaj niesamowity moment, często nazywany kryzysem, nie tylko dlatego, że potem wszystko się kończy, ale że wstrząsa dwojgiem ludzi i bardzo zmienia ich codzienność.
Oj, tak.
W tych moich badaniach okazywało się, że nie zawsze to jest pierwsze dziecko, bo czasem drugie jest kolejnym przełomem. No niemniej życie par we dwoje, gdzie w tej grupie takiej podobnej, do tej, którą badałam, no to mamy 2 dochody, 2 osoby. No to sami widzimy, niełatwo sobie pomyśleć, jaki z finansowych, czasowych przyczyn nagle robi się wszystkiego za mało i za krótko. I to nie tylko chodzi o takie zderzenie z codziennością i z tym, że dużo wydatków, ale właśnie z tym, że my wobec siebie jako jedna i druga osoba zmieniamy się. I też tak jak na zjeździe nasz gość mówił o tej solidarności rodzicielskiej, że dopiero wtedy, jak decydujemy się na wspólne potomstwo, no to mamy taki bardzo konkretny projekt tego związku, z którego się trudno wycofać, który z jednej strony stanowi o tym, że para powinna już zawsze przetrwać, no bo ma taki cel, wokół którego się łączy, ale z drugiej strony może być ryzykowna, bo w tym trójkącie inaczej zupełnie rozkładają się siły, inaczej rozkłada się miłość.
Zmienia się dynamika związku, a Magda napisała: jest, cieszymy się bardzo i dziękujemy za książkę. Jeszcze raz gratulujemy.
Jak pisze Kaufman, nawet walentynki podczas romantycznej kolacji ze świecami taka para rozmawiać będzie o dzieciach.
Tak, i o pieluchach. A Wojtek pisze tak: wydaje mi się, że w dobrym związku naczynia myją się same. Uśmiech. A tak poważnie mówiąc, to sam ze swojego związku widzę, że na wszystko musi przyjść czas. Moja partnerka, o ile na początku do większości mało lubianych rzeczy stawała okoniem, o tyle po czasie zaczęła rozumieć, że pewne rzeczy po prostu nie zrobią się same. Koniec końców nie ma się co kopać. Pewne rzeczy trzeba dotrzeć. No to niewątpliwie pewne rzeczy trzeba dotrzeć. Jak ludzie nie docierają, w sensie nie rozmawiają i nie dzielą, to mieszkanie wspólne, bycie razem staje się takim niefajnym polem bitwy. Co?
No tak, i miejmy nadzieję, że ten pan też równą ilość rzeczy robi, nawet jak wcześniej nie robił.
Ale Magda, ja nie wiem, mi się tak wydaje, i Agnieszka, i Krzysiek, czy nie wydaje wam się, że to w dużej mierze jednak cały czas gdzieś pokutuje nasza postawa kobiet, że mężczyźni się czują często zwolnieni z tego partnerskiego podziału obowiązków, bo my mamy taką tendencję do brania zbyt wielu obowiązków na siebie, bo tak zostałyśmy wychowane, bo chcemy tak, żeby ten mężczyzna był taki dumny z nas, że my takie jesteśmy zaradne gospodynie domowe, a w łóżku świetnymi kochankami, a tutaj świetnymi matkami i tak, o.
ale my mężczyźni też mamy podobne, też z domu żeśmy wynieśli bardzo podobne wzorce, no że jakby generalnie mamy przynosić pieniądze i leżeć
przed telewizorem z pilotem. Telewizorem,
tak. No bo taki mamy wzorzec. Tak. Też musimy się mocno postarać, żeby się jakby przeskoczyć o te pół kolejny w prawo, czy też...
Do przodu.
No ja jeszcze chciałem dwa słowa
czy w stronę partnerki.
Tak, w stronę partnerki, że to też dla nas jest... Jakby tu w dwie strony musi nastąpić ten ruch i należy mieć dosyć jakby szacunek do tej i dużo zrozumienia do tego, co mówisz w tej chwili, tak, że wy jesteście troszeczkę wbite w taką pętelkę i że my też musimy czasami odpuścić, że to tak, że ona chce, ale nie chce, tak? Krzyczy, ale bez sensu. Albo sama się zapętliła i trzeba gdzieś jej pomóc jakoś, nawet jeżeli to jest bez sensu zupełnie, bo to czasami tak jest, tak? Ciekawe jeszcze rzecz, ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć a propos tych dzieci, jeżeli mogę.
Tak, jeszcze parę minut.
Mianowicie, ja pamiętam coś takiego, że jak się dziecko rodziło, to nie było specjalnie problemu z podziałem obowiązków związanych z dzieckiem. Przewijanie, kąpiele i jakieś spacery i potem zabawy, bo to dziecko rośnie. Tu jakieś nie mieliśmy nigdy problemu. To właśnie ten segment, który zostaje zawsze, te obiady, te takie, te sprzątanie, te mycie, to tam następowały takie tarcia. O absurdalnie głupie rzeczy, jak się na to patrzy z boku.
Tak.
A ja jeszcze do twojego pytania o kobiety chciałam powiedzieć, no że jednak są społeczeństwa, gdzie widzimy dużo większe uczestnictwo mężczyzn i dużo większy podział, na
przykład Skandynawowie,
gdzie rzeczywiście oni dzisiaj widzą, że to jest atrakcyjne, że zaangażowali się w rodzicielstwo, no bo są potrzebni jako ojcowie, ale nie tylko też jako ci, którzy wykonują obowiązki domowe, no bo inaczej te mamy mogłyby sobie przy wsparciu państwa poradzić bez nich. A dzieje się to nie tylko ze względu, aczkolwiek ma to dużą rolę na lepszą politykę rodzinną i społeczną, ale także przez otoczenie. Dlatego na przykład tacy panowie jak dzisiaj Krzysiek, którzy mówią o tym zaangażowaniu i trudnościach i tym, co robią, są bardzo wartościowi i to trochę w ich rękach te zmiany dzięki nim mogą przyspieszyć, bo mężczyźni trochę wstydzą się jedni przed drugimi, co który robi. Muszą zgrywać się na takich, co właśnie się nie znają, nie umieją i najwyżej jak robią, bo niektórzy bardzo dużo przecież uczestniczą w domu, to poza mury to nie wychodzi, bo zaraz krytyka ze strony rodziców czy innych kolegów. Jest to widziane w środowiskach i też czasem innych kobiet. To się zmienia.
To się zmienia przez ostatnie lata. Jeszcze jedna rzecz, bo to jest bardzo na temat.
Mam minutę. Minutę.
20 sekund.
Tak.
Agnieszka wcześniej mówiła, że jak wyjeżdża, to nagle wszystko zaczyna. To rzeczywiście tak jest. Pytania się zastanawiam, dlaczego tak jest, bo tak jest.
Że wszystko świetnie robisz,
dlatego,
kiedy jej nie ma.
Że nagle nie musimy funkcjonować w tych utartych rutynach. Że możemy sobie potem pozmywać, albo zjeść makaron bez gotowania, albo najpierw pójść gdzieś. Kiedy jest Agnieszka, tam sobie jednak jest pewnego rodzaju...
Porządek
jej musi panować. Tak, tu lekcje, jej porządek.
Tak.
Lekcje tu, że nie można, że nie można najpierw coś fajnego, a potem lekcje. Nie, najpierw trzeba zejść lekcje, a potem coś fajnego. Ja trochę nie lubię wchodzić w ten konflikt, bo on jest jałowy, więc jakoś to się raz tak wychodzi, raz tak. Ale tu też trzeba pamiętać, żeby właśnie zrobić takie czasami...
Kobiety powinny dać szansę mężczyznom czasami przejąć właśnie inicjatywę.
Dokładnie.
W związku z tym, z nowym rokiem szkolnym, który się rozpoczął, to taki dobry moment na... myślę, zmianę, czego wszystkim pewnie będziemy życzyć.
Życzymy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz gratulujemy Magdzie i rodzinie Magdy i Bąbelkowi, że już jutro w domu będzie książka Para w praniu. Mamy nadzieję, że się pięknie przyda i wykorzystacie. Doktor Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, autorka książki Para w praniu. Dziękuję bardzo, była moim gościem.
Bardzo.
I Agnieszka i Krzysiek, jedna z par opisanych w książce, też wam bardzo, bardzo dziękuję, że przyszliście.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Małgosia Ławnicka program zrealizowała. Kłaniam się państwu pięknie. Pięknego poniedziałku. Jeszcze jedna piosenka Corteza, no, za którym przepadam po prostu. Nie ukrywam, bo to on jest taki do przepadania. Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia.